Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja w ten czwartkowy wieczór, czwartek, 6 dzień sierpnia i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat rozmów: Urząd Prezydenta na przestrzeni dziejów Polski, a naszym gościem w naszym studiu jest pan dr Michał Białkowski, adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych i także historyk, politolog z UMK w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze, tego wieczoru. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Właśnie, no, za pół godziny minie 12 godzin, pół doby, odkąd mamy nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. I w ten wieczór, w czasie tych naszych rozmów, chcemy właśnie się przyjrzeć tutaj dzięki pana obecności, na czym polega, czym jest urząd prezydenta, jak to było, wyglądało na przestrzeni dziejów w naszej ojczyźnie. Wiemy, że mieliśmy wieki, kiedy były piękne, potężne zamki, które pozostały. Byli królowie, prawda, którzy rządzili, mówimy, Polską, mieli wpływ na też na życie polityczne Europy. Potem mieliśmy czas bardzo trudny, kiedy Polski nie było, czas zaborów. No i potem Polska się odrodziła cudownie poprzez działanie boskie i ludzkie. No i pojawił się urząd prezydenta, jeżeli pamiętam dobrze. Pierw był naczelnik państwa, a potem prezydent. Jak to było na początku? Jak to się kształtowało? No i zacznijmy też od dnia dzisiejszego, bo jakoś tak mamy na gorąco też emocje, myślę, pozytywne, kiedy widzimy, że no przed nami początek, mi się wydaje, do takiej, daj Boże, dobrej prezydentury, takiego dobrego wzwrotu w tej sytuacji politycznej naszej ojczyzny. Więc i teraźniejszość, i historia, panie doktorze. Jakie pan ma dzisiaj tego wieczoru skojarzenia?
Moje pierwsze skojarzenia takie na gorąco. Sądzę, że to jest bardzo ważny dzień, 6 sierpnia, uroczystość przemienienia pańskiego. W wymiarze teologicznym święto niewątpliwie głębokie, mające wielkie przesłanie, a z drugiej strony dzień, w którym myślę, że zainaugurowana będzie również pewna przemiana moralna, przemiana społeczna, polityczna w Polsce, i tej przemianie, daj mu Panie Boże, będzie przewodził pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Mam nieodparte wrażenie, oglądając relacje, transmisje, że jest to człowiek o wielkim sercu, dojrzałości politycznej i o wielu talentach. Człowiek, który myślę, że będzie sobie znakomicie radził w wielu trudnych momentach, jakie będą go czekały w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach na tym urzędzie. Bardzo odpowiedzialnym i ważnym, najważniejszym urzędzie w Polsce.
Tak. No, wymienialiśmy nawet przed programem kilka zdań i nawet doszliśmy razem do takiego wniosku, że były takie pewne obawy, takie ludzkie, że na przykład jak będzie przyjęcie zwierzchności nad siłami zbrojnymi, prawda? No, prawnik, humanista, poseł, człowiek, który no, na co dzień nie ma kontaktu, prawda, z bronią, z mundurem, prawda, jednak świetnie tam, mówiąc takim językiem potocznym, wypadł i nawiązał kontakt. Ja myślę, czułem to takie emocjonalne z żołnierzami. Jakiś w pewnym momencie, gdybym był żołnierzem, to bym czuł bardzo, że ten człowiek wie, co mówi, prawda, wie, co jest ważne.
Tak, ja z wielkim zaciekawieniem oglądałem transmisję przejęcia przez pana prezydenta Andrzeja Dudę zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Mając też tą świadomość, o której ojciec mówił, że jest to człowiek, który nie miał żadnego kontaktu w swoim życiu do tej pory z wojskiem, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, prezydenta Bronisława Komorowskiego, który, przypomnijmy, przez wiele, wiele lat był ministrem obrony narodowej, był człowiekiem resortu obrony narodowej, Andrzej Duda zdał doskonale egzamin. Przemówienie, które wygłosił, niewątpliwie miało charakter historyczny, dość emocjonalny, ale również zwracał uwagi na najważniejsze problemy. Na problem bezpieczeństwa naszej granicy, szczególnie granicy wschodniej, problem obecności, zwiększenia obecności wojsk NATO, no i kwestie bezpieczeństwa państwa. Więc myślę, że Andrzej Duda ma dość jasny, ciekawy i konkretny program, w jaki sposób odnaleźć się w tej skomplikowanej geopolitycznej sytuacji, w jakiej w tej chwili Polska się znajduje i Europa.
Zresztą to było też takie były sformułowania, że obecny tam wicepremier i minister MONU tylko mógł przytaknąć, prawda, na tego typu wypowiedzi. Na pewno nie miał powodu do tupania, tak jak buczeli wcześniej rano posłowie Platformy. To było bardzo, no nie powiem, niekulturalne, nieparlamentarne, ale też jakieś takie, no, brak jakiegoś wyczucia. I przemawia pierwszy Polak, prawda, prezydent, który się dopiero co przysięgał też, że będzie wierny ojczyźnie i tak dalej, i tak dalej. Mówi o problemie, który widzi, o ubóstwie dzieci. Przecież nie mówmy, że takich problemów nie ma, i takie buczenie. To jest, pozostaje na długo w jakichś takich, prawda, annałach negatywnych postaw parlamentarzystów, bądź co bądź ludzi wybranych przez naród na też ważne stanowiska.
Tak. To było bardzo przykre, dlatego że to buczenie się zaczęło właśnie w momencie, kiedy prezydent Duda mówił na temat dzieci, na temat sytuacji tych najmniejszych, tych najbiedniejszych, żyjących na wsi w ubóstwie, a z drugiej strony, prawda, zachowanie polityków, którzy świetnie funkcjonują finansowo. I myślę, że to było zachowanie niegodne parlamentarzystów właśnie w kontekście tej wielkiej chwili i uroczystości, jaka jest raz na 5, czasami raz na 10 lat.
Oczywiście, bo jeszcze jakoś możemy na marginesie mówiąc wytłumaczyć, kiedy mówi premier rządu czy jakiś minister, mówi pewne rzeczy, które są nieścisłe albo są za bardzo, prawda, no to wtedy atmosfera jest inna, bo to jest takie może być robocze posiedzenie, a to było bardzo uroczyste, ranga właściwie międzynarodowa, bo były dwie izby, prawda, byli prezydenci, byli premierzy. Tam ludzie też z ataszatów, prawda, i ambasad chyba zagraniczny, powiedziałem tam na tej galerii. I tutaj taka demonstracja nie wiem czego, no jakieś takie pustki, bym powiedział, albo wyrzutów sumienia, że oto ten człowiek nam tutaj dzisiaj mówi o problemie, który my przez ileś tam lat nie potrafiliśmy załatwić. Ale to na marginesie, no chociaż to jest ważne dzisiaj wydarzenie, urząd prezydenta, czyli zacznijmy jeszcze tak od historii. Skąd powstał w ogóle ten pomysł? Wiadomo, że to nie Polska pierwsza wymyśliła urząd prezydenta, ale był Józef Piłsudski, marszałek państwa i też nazywany wodzem naczelnym, ale też głównie marszałkiem Polski, prawda? Czyli człowiek,
tak,
który...
ściśle mówiąc, nim Józef Piłsudski został marszałkiem Polski, był najpierw tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego, a od stycznia 1919 roku Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję naczelnika państwa polskiego. Tą funkcję Józef Piłsudski pełnił aż do grudnia 1922 roku, do chwili wyboru pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza. A skąd w ogóle ten urząd naczelnika państwa polskiego? No jest to odniesienie do postaci Tadeusza Kościuszki, naczelnika państwa polskiego, przywódcy insurekcji w roku 1794. Wprost nawiązanie do tamtej tradycji, do tamtej instytucji. Trzeba powiedzieć, że mówiąc o prezydentach Rzeczypospolitej, o tej funkcji, godności, urzędzie, no jak gdyby nie sposób się nie odnieść też właśnie do urzędu naczelnika państwa polskiego, bo jest ten urząd ściśle jak gdyby związany i pewien, nawet powiedziałbym, jest pewnym pierwowzorem w Polsce urzędu prezydenta. Kiedy 2 lata temu miałem przyjemność razem z panem profesorem Wojciechem Polakiem redagować, przygotowywać książkę na temat obecności prezydentów tak. Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach, zaczęliśmy właśnie i poprosiliśmy, aby autor, jeden z autorów, który tutaj pisał w tej książce, żeby właśnie pierwszy artykuł poświęcony był obecności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego przyjazdom, jego bytności na Pomorzu i Kujawach właśnie w funkcji, w roli naczelnika państwa polskiego.
Na marginesie to historycy mówią, że marszałek nie za bardzo lubiał wyjeżdżać w te tereny, szczególnie Wielkopolskę. Jakoś delikatnie omijał, czy nie wiem, czy Kujawy, bo raczej, no bo to chodziło
tak, to
o
nie
te początki.
Obszary bliskie. Były zabór pruski, na pewno to nie był jego świat. marszałek przede wszystkim funkcjonował i dobrze się czuł w zaborze rosyjskim, szczególnie na Wileńszczyźnie, no i w Galicji, gdzie też przez szmat swojego życia przebywał i prowadził walkę konspiracyjną.
Skąd wyruszył? Czyli tak, no, mamy taką refleksję, czyli naczelnik państwa Józef Piłsudski czuje, że potrzeba oddać teraz władzę tą taką prezydencką komuś, kto będzie wybrany przez naród, chociaż nie tak zawsze było, prawda? Wiemy, że prezydenta wybierali właśnie posłowie.
Tak, pierwszego prezydenta tak. Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza, 11 grudnia 1922 roku wybrało Zgromadzenie Narodowe, a więc połączone izby, Izba Poselska i Senat. Podobnie, jeśli chodzi o kolejnego prezydenta.
Po zabójstwie, tak.
Chwilę, właściwie 5 dni później, 16 grudnia zostaje zamordowany prezydent Gabriel Narutowicz i odbywają się kolejne wybory. Prezydentem zostaje Stanisław Wojciechowski. Prezydent Stanisław Wojciechowski również zostaje wybrany przez zgromadzenie. Podobnie trzeci prezydent II Rzeczypospolitej, profesor Ignacy Mościcki. W 1926 roku.
Wiemy po przewrocie majowym.
Po przewrocie majowym, tak, już w innej sytuacji, bo jest to, przypomnę, kandydat obozu Piłsudczykowskiego, kandydat marszałka Piłsudskiego, a ściśle bliski przyjaciel i przede wszystkim kandydat premiera Kazimierza Bartla, bo to on, Kazimierz Bartl, wysuwa właśnie pomysł, aby wybrać Ignacego Mościckiego, znakomitego wielkiej sławy chemika. I prezydent Ignacy Mościcki jest jeszcze ponownie wybierany. O tym my często nie pamiętamy, nie wiemy. Jego kadencja upłynęła w 1933 roku, 7-letnia upływała. I wówczas w maju 1933 roku został ponownie wybrany na następnych 7 lat. Kadencja miała upłynąć w maju 1940 roku.
Wiemy, że właśnie II wojna światowa, wybuch tej wojny i potem wyjazd prezydenta z Polski, ale jeszcze wracając do tych wyborów przez parlament, co by to tak świadczyło, panie doktorze, że co nasza demokracja jeszcze była tak niedojrzała? Czy wiązało się to z kosztami wyborów? Czy to się wiązało z jakimś takim z nawykiem, że nie było takiego jeszcze zwyczaju, że powszechne wybory wybierają prezydenta?
To wiązało się przede wszystkim z ogólnymi, światowymi, europejskimi trendami. Wówczas w większości państw Europy o ustroju republikańskim prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe lub tego typu ciała przedstawicielskie. Dopiero rozwój demokracji, ewolucja systemu demokratycznego po II wojnie światowej powszechnie wprowadziła wybór prezydenta w wyborach powszechnych przez wszystkich pełnoletnich obywateli.
Bo wybory powszechne mówią nam o tym, że właśnie jednak jest to przedstawiciel narodu, prawda, suweren tutaj państwa, narodu polskiego, wybrany przez większość, jakby nie patrzeć, i to moralne przesłanie, to moralna siła jest mocniejsza tego urzędu, prawda? Bo może powiedzieć, że...
Tak, waga, ciężar urzędu jest niewątpliwie większa i większa też odpowiedzialność, nie tylko przed tymi 460 plus 100 senatorów, ale przed dziś 38 milionami Polek i Polaków.
Bo premier, możemy powiedzieć, również jest poprzez wybory, no ale to już następuje potem partie sejmowe, prawda, frakcje łączące się albo dzielące i wybierające większością posłów rząd. Zresztą wiemy, że premiera u nas desygnuje zawsze prezydent Polski. Panie doktorze, tak jeszcze śledząc po kolei, a potem jeszcze powiemy o współczesności. Czyli tak, pierwszy prezydent Narutowicz, wiadomo, ginie w tragicznych okolicznościach, na Zachęcie, zastrzelony przez działacza, wtedy to się nazywało Skrajna Prawica, tak?
Tak, działacza endecji. Eliusza Niewiadomskiego.
Potem mamy drugi, następny prezydent Wojciechowski.
Stanisław Wojciechowski, wybitny działacz, spółdzielczy.
Po przewrocie majowym po prostu zrzeka się tego urzędu.
Tak,
jest przymuszony,
zrzeka się tego urzędu, przymuszony. Wraca do kariery naukowej, jest między innymi profesorem SGGW. Umiera w całkowitym zapomnieniu. W 1953 roku jako już wiekowy człowiek I to jest też bardzo przykre. Jest to postać, myślę zapomniana, a człowiek o wielkiej też karcie, pięknej karcie działacza niepodległościowego.
I prezydent Mościcki, można powiedzieć, to oni są wszyscy z jednego szeregu, z jednego towarzystwa.
Tak, to są ludzie,
patrioci walczący o wolność, o niepodległość.
Tak, to są ludzie, którzy na różnych etapach swojego życia spotykają Józefa Piłsudskiego. Najczęściej w chwili właśnie podejmowania, włączania się w struktury walki podziemnej jeszcze w okresie zaborów.
I Józef Piłsudski, ten właśnie spiritus movens tych zmian i idących, prawda, żeby kogoś usunąć albo kogoś wynieść na ten urząd, to zresztą widać w przypadku prezydenta Mościckiego.
Tak, a zarazem Józef Piłsudski, który, i tutaj też o tym zapominamy, w 1926 roku zostaje wybrany na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale tego urzędu nie przyjmuje.
Nie przyjmuje, czyli...
Więc wielka postać, olbrzymi polityczny autorytet wtedy i dziś również.
Co ciekawe, teraz idziemy jeszcze dalej. Mamy nieszczęśliwy czas wojny i mamy prezydenta na emigracji. Czyli pan Mościcki wyjeżdża, prawda? Jakie tam są dalsze losy? Przez Rumunię dostaje się do...
Mamy nieszczęśliwe losy, a zarazem szczęśliwe, ponieważ 23 kwietnia 1935 roku szczęśliwie marszałek Józef Piłsudski i obóz sanacyjny przeprowadzają uchwalenie nowej konstytucji, konstytucji kwietniowej, która zasadniczo zmienia pozycję i rolę prezydenta Rzeczpospolitej w systemie politycznym Polski. Wzmacnia, niewspółmiernie wzmacnia i daje mu szereg prerogatyw, między innymi bardzo ważną prerogatywę, która stanie się wręcz zbawienna za te 4 lata, prerogatywę umożliwiającą wyznaczanie swojego następcy. Dzięki tej prerogatywie, konstytucyjnej prerogatywie, państwo polskie w sensie prawnym zachowa ciągłość urzędu prezydenta i ciągłość swojej państwowości aż do 1990 roku, do 22 grudnia, do tego momentu, w którym przekazane zostaną insygnia orderów prezydenckich prezydentowi Lechowi Wałęsie.
Proszę nam to wytłumaczyć. Ta prerogatywa mówiła, kiedy sytuacja jest nadzwyczajna.
Tak, ta prerogatywa funkcjonowała wtedy, gdy trwały warunki wojenne. I z tej prerogatywy skorzystał prezydent profesor Ignacy Mościcki, początkowo wyznaczając na swojego następcę 26 września 1939 roku generała Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Ale ta kandydatura właśnie z uwagi na to, że generał Wieniawa-Długoszowski przebywał jako ambasador akredytowany przy jednym z państw osi, była po prostu nie do zaakceptowania przez naszych sojuszników.
Głównie Francja.
Francję i Wielką Brytanię. W związku z tym 30 września prezydent Ignacy Mościcki wydaje kolejny dekret, w którym wyznacza na swojego następcę Władysława Raczkiewicza. Postać niezmiernie ciekawa, bardzo mocno związana z naszym miastem, z Toruniem.
Tak, no i mamy pana prezydenta Raczkiewicza, potem sytuację...
Mamy pana prezydenta Raczkiewicza, który jest prezydentem do chwili swojej śmierci, do 1946 roku. Po prezydencie Raczkiewiczu następuje pewna sytuacja patowa, ponieważ początkowo siły polityczne w Londynie oczekują, iż prezydentem będzie Tomasz Arciszewski, lider PPS-u, ale o dziwo prezydent Raczkiewicz wyznacza kogoś innego. Prezydentem zostaje po jego śmierci August Zaleski, wytrawny polityk, dyplomata, minister spraw zagranicznych w latach 30. I August Zaleski, korzystając z tych prerogatyw, wielokrotnie przedłuża swoje kadencje kolejne i jest prezydentem aż do swojej śmierci, do roku 1972. W roku 1972 już na jedną kadencję na 7 lat wybrany prezydentem zostaje z jego desygnacji przed śmiercią wydanej, zostaje Stanisław Ostrowski. Stanisław Ostrowski, ostatni przedwojenny prezydent Lwowa. Po Ostrowskim w 79 roku na 7 lat prezydentem zostaje Edward Hrabia Raczyński, w 86 Kazimierz Sabat. Kazimierz Sabat, działacz niepodległościowy, weteran II wojny światowej, działacz organizacji i ruchów kombatanckich na emigracji od 76 roku, też premier rządu emigracyjnego. Kazimierz Sabat umiera nagle, niespodziewanie, właściwie w trakcie swojej kadencji, 19 lipca 1989 roku. W tym samym dniu i właściwie chwilę po otrzymaniu informacji, iż Zgromadzenie Narodowe w Polsce wybrało na prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Jakby serce mu nie wytrzymuje.
Serce mu nie wytrzymuje. On jest na spacerze, na tym spacerze dostaje zawału, przewraca się i umiera. Ale na całe szczęście wcześniej został ogłoszony w dzienniku urzędowym kolejny następca. Jest nim Ryszard Kaczorowski. Dla Ryszarda Kaczorowskiego to też jest dzień wyjątkowy, dlatego że Ryszard Kaczorowski 19 lipca obchodzi razem ze swoją małżonką rocznicę ślubu. Przybywają wtedy w teatrze, mieli iść później na kolację. W czasie przerwy przyjeżdża do teatru minister spraw zagranicznych rządu emigracyjnego z informacją, iż natychmiast musi objąć urząd prezydenta i być zaprzysiężony. I tak się staje. 16 lipca 1989 roku ostatnim prezydentem II Rzeczypospolitej zostaje Ryszard Kaczorowski.
I dopiero on tą ciągłość gwarantuje i przekazuje prezydentowi prawdziwemu, pierwszemu, powojennemu Lechowi Wałęsie.
Tak jest.
Czyli tym sposobem mamy tutaj jasno powiedziane, że generał Jaruzelski nie był pierwszym prezydentem Polski. Był tytularnie może wybranym przez parlament wtedy, ale wiemy, to był kontraktowy Sejm. To wszystko było, można powiedzieć, takim, prawda, z nożem na gardle głosowane. I to też jest też jakaś karta, jedna z takich ciemniejszych, bo to tak, prawda, nie mogliśmy się jakoś odciąć od... W innych krajach europejskich ci kacykowie komunistyczni byli tak albo inaczej odsuwani. Ja nie mówię, że model rumuński jest tutaj najlepszy, ale tak to było, prawda? NRD,
myśmy,
popatrzmy,
myśmy
czy Czechy.
Wybrali chyba mało korzystny model, w którym to rozliczanie z przeszłością trwało, myślę, że i za długo, i było niepełne, nieczyste, niejasne, nietransparentne po prostu.
Omijamy już teraz ten okres, bo myślę, że chyba szkoda czasu, żeby mówić o tutaj o takich osobach jak Bierut, Gomułka, Cyrankiewicz, Ochab, Zawadzki, Spychalski. No bo to byli, Bierut był jako prezydent Polski, a tamci panowie byli jako tak zwani przewodniczący Rady Państwa, bo to nie było prezydent, tylko była Rada Państwa.
Tak, organ kolegialny funkcjonujący tak. W okresie PRL, pewna namiastka.
Namiastka, bo tak naprawdę rządził pierwszy sekretarz, prawda? Pierwszy
tak.
Sekretarz PZPR był takim prezydentem, tak można powiedzieć, i premierem zarazem. Wszystko było w jego rękach. No ale ten czas może zostawiamy, prawda, panie doktorze, bo skupmy się na tych prawdziwie, prawda, nazwiskach, może powiedzieć, godnych uwagi, chociaż jakoś, no, że tak powiem, w przypadku Bieruta i chyba Gomułki może mniej, ale oni jakoś tak próbowali naśladować, dzieci mówią małpować, prawda, te pewne rytuały, które zostały z II Rzeczypospolitej. A więc i zauważmy, mundury, tytuły, pałace, podobne, prawda, Belweder przecież był miejscem, gdzie zamieszkiwali dożynki, więc no były, jednak ten, gdzieś ten kompleks był tych prezydentur przedwojennych i to się tak odbijało na życiu społecznym, ale jednak potem oderwano się od tego tytułu, bo troszeczkę właśnie pachniał tym właśnie przedwojennym klimatem.
Dawnym światem, tak. Tak. To, że nie można było się oderwać, to też jest świadectwo tego, jak wyraźny ślad w historii Polski zapisało 13 lat prezydentury profesora Ignacego Mścickiego. To było coś niepowtarzalnego. To była prezydentura wielkiego formatu, wielkiej klasy. To był dżentelmen, człowiek wielkich manier, znający wiele języków. bywalec światowych salonów, ale przede wszystkim światowej sławy uczony.
Ale z drugiej strony też człowiek, który pewno, że nie było tak różowo, jak ktoś mówi teraz, wy tak pięknie mówicie o tym dwudziestoleciu, była bieda, były nierówności, były podatki, natomiast Polska się odradzała. Te 20 lat, prawda, mówimy, no niesamowita siła, napęd, prawda, gospodarczy, ekonomiczny. Jeszcze kilka lat i byłybyśmy potężnym, jednym z mocniejszych państw w Europie.
Tak, niewątpliwie udział w rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej, szczególnie w dekadzie lat 30., miał przede wszystkim prezydent Ignacy Mościcki. Do 35 roku bez wątpienia gros spraw politycznych, odpowiedzialność polityczna za decyzje najważniejsze w państwie, to była sprawa marszałka Piłsudskiego. Były to jego kompetencje, nawet niekoniecznie, które sprawował w sposób konstytucyjny. Natomiast prezydent Ignacy Mościcki rzeczywiście skupił się na rozwoju gospodarczym. I tutaj przywołam tylko dwa przykłady znane na poziomie szkoły podstawowej. Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynia, Wybrzeże. Inwestycje morskie związane z Eugeniuszem Kwiatkowskim, bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta. Wizjonerem naszej gospodarki morskiej.
No i w ogóle wiele innych inicjatyw, fabryk, powstały zakłady, chociażby Mościce, prawda, pod Tarnowem było, czy Puławie i tak dalej. No, to, co można powiedzieć, po wojnie zaczęło być odbudowywane, nie wszystko zostało odbudowane, niektóre rzeczy były pozostawione, no bo też była inna sytuacja granic Polski. Ale jeszcze wracajmy do tego momentu, tego pomostu wielkiego. Mamy II Rzeczpospolita i ci prezydenci powojenni, ale na emigracji. Jak bardzo było ważne przekazanie tych insygniów, prawda, władzy prezydentowi Wałęsi. O czym to świadczyło? Że nie została przerwana ta kontynuacja demokratyczna, prawda, że ten czas komunizmu jest zamknięty. No bo nie traktujemy Jaruzelskiego jako prezydenta, więc jest ten pomost uczyniony, tak?
Ja myślę, że przede wszystkim chodziło o przekazanie i pokazanie ciągłości państwowości polskiej. Trzecia Rzeczpospolita, co prawda, nie zdobyła się nigdy na akt prawny, w którym określałaby się jako następca czy jako sukcesor de jure II Rzeczpospolitej, ale chodziło o pokazanie ciągłości historii, ciągłości dziejów i legitymizowanie tej ciągłości dziejów. Pokazanie, że jest kontynuacja, że prezydent Lech Wałęsa jest nie tylko umocowany jako pierwszy prezydent wybrany w wolnych wyborach przez wszystkich obywateli, ale jest również naznaczony znakiem ciągłości historii państwa polskiego. To było bardzo ważne. Myślę, że my nie doceniamy do tej pory rangi tego wydarzenia.
No właśnie, i tylko wracamy. Mam gdzieś zapisy tutaj nagraniowe, prawda? Patrzymy, jak to wyglądało pięknie na Zamku Królewskim i tak dalej, i tak dalej. Potem także przekazanie zwierzchności nad siłami zbrojnymi. Też pamiętamy te sytuacje. I teraz, panie doktorze, coś bardzo trudnego, bo musimy w kilku prawie minutach przejść przez następne prezydentury, te obecne, współczesne. Więc mamy tak, mamy odrodzenie się, powiedzmy, po latach komunizmu państwa polskiego, w sensie 89 rok,
no i dochodzenie,
ale teraz oceniamy to, jak to wyglądało, ile to lat trwa, jakie były tego skutki i owoce. Mamy prezydenturę Lecha Wałęsy, który właściwie był takim przełomem nadziei. Ja pamiętam, że to było wielkie jakieś takie też wtedy napięcie, jakieś takie nawet świętowanie, bo to przypadało na czas taki świąteczny, tak?
Tak,
grudniowy. Ale niestety, nie chcę tutaj w skrócie, ale to wzmacnianie lewej nogi i tak dalej. Tak jakby prezydent Wałęsa liczył, że żeby wygrać drugą turę, to musi się jakoś tutaj bardziej szerzej, tak prawda, uśmiechnąć do wszystkich, że będzie wtedy miał poparcie. Niestety to skończyło się z tym, że nagle wyrósł i, prawda, jak Filip z Konopi wyskoczył nam prezydent Kwaśniewski.
10 lat.
Młody wtedy też, prawda, bo ktoś mówił, że pan Duda jest młody, on był jeszcze młodszy. No i 10 lat mamy takiego dziwnej sytuacji, że właściwie komunizm upadł. Komuniści, mówiąc tak ogólnie, a więc czerwoni, zostali przekreśleni, PZPR-u nie ma, ale prezydent wywodzący się z partii, która tyle lat była nad Polską, ciemiężyła ten naród, 10 lat ma panowanie. To było też takim przedziwną lekcją, którą teraz nazywamy, prawda? że jak pan to widzi?
Jest to pewien ewenement. No. Jednocześnie trzeba pamiętać, że przez te 10 lat to też są ważne momenty w historii Polski, prawda, bo przystąpienie i do NATO, i do Unii Europejskiej, więc jak gdyby pewne sukcesy. A z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że przez te 10 lat niewątpliwie prezydent Kwaśniewski w znacznej mierze utrwalał pewne struktury, pewną nomenklaturę ludzi tamtej epoki, uczniów ludzi tamtej epoki, którzy obejmowali różne stanowiska w kraju czy w dyplomacji.
Za granicą bardzo wielu się umocniło ludzi, którzy potem swoich następców, prawda, umacniali w następnych jakichś tam organizacjach państwowych i tak dalej, w spółkach. To możemy, no za krótki mamy czas, bo to każdy właściwie ta prezydentura by się nadawała na osobny program. No i mamy cóż, mamy rok 2005, przełomowy, bo smutny dla nas, bo odchodzi ojciec święty Jan Paweł II, święty papież Polak. Czujemy taką pustkę, smutek, no ale przed nami wybory, jakieś znów obudzenie ducha narodu i wygrana tutaj Prawa i Sprawiedliwości, no i pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. I teraz no jego tutaj prezydentura no, pozytywna oczywiście, szczególnie ta polityka polityczna, że mówię historyczna, prawda, tak? Prowadzona, odrodzona właściwie w mediach i nie tylko.
I polityka historyczna, ale też i jasna wizja polityki zagranicznej, tak. Prawda? Bo tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był pierwszym prezydentem, który nawiązał do historycznej koncepcji geopolitycznej budowy państw, sojuszu państw pomiędzy Polską a Rosją. Czyli do tej koncepcji, której pierwowzór należy szukać w myśli politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego. To Lech Kaczyński z całą determinacją podjął ten trud i realizował. No, tutaj chociażby jego kontakty, jego zaangażowanie w kwestii gruzińskiej, bardzo ważne.
I potem też mocny głos, jeśli chodzi o Litwę, prawda?
Także to przecież ostatnia wizyta przed katastrofą smoleńską to jest wizyta właśnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Wilnie. Także trzeba oddać, że te niespełna 5 lat, niecała kadencja, myślę, że to jest wiele sukcesów, że to jest pokazanie silnej, niezależnej pozycji państwa polskiego.
No i drodzy państwo, sobie uzmysłowmy, bo czas nam zasłania pewne fakty, jakże ta prezydentura miała utrudnienia z powodu właśnie rządu PO, czy rządu premiera Tuska. Do 2007 wiemy, ile ustaw mogło przejść, było podpisanych i tak dalej, była ta no, pewna zgodność. Natomiast potem nawet to żenujące kłócenie się o miejsce przy stole, w samolocie, kto ma być w Brukseli, zasiadać, kto nie, prawda? To były te lata naprawdę bardzo trudne.
No i tworzenie też negatywnego wizerunku prezydenta i jego małżonki przez media. Przecież
najładniejsze zdjęcia, żeśmy po śmierci mogli zobaczyć.
Tak, nie mogę sobie odmówić takich moich refleksji, wspomnień, kiedy po katastrofie smoleńskiej od razu media publiczne zmieniły, prawda, o 180 stopni swoje postrzeganie, ocenę świętej pamięci prezydenta. To było coś tak sztucznego i nienormalnego. Także to o tym też trzeba pamiętać. To bardzo na pewno utrudniało prezydenturę Lechowi Kaczyńskiemu.
No i potem też ku wielkiemu zdziwieniu, bo jednak liczyliśmy, że to będzie też jakiś taki pewien wstrząs dla narodu, ale to jednak była bardzo mocna manipulacja też uczyniona. No jest prezydent znów Komorowski, prawda? 5 lat wydaje się, że to by wystarczyło z takim uśmiechem, bezproblemowo, prawda, gdzieś tam, że było wydarzeniem, że zgolił go wąsy, potem zapuścił, gdzieś tam pojechał, pomylił się, wyskoczył na krzesło, że to tak uśpi czujność wyborców, którzy będą mówili, no tak, taki fajny, nie, taki swój chłop. A jednak tutaj no, ten dynamizm i merytoryczność pana doktora Dudy, bo powiedzmy, to są też dwie prezydentury, że mamy człowieka z całym szacunkiem dla ludzi z mniejszym wykształceniem, ale mamy człowieka tutaj profesora, prawda, doktora habilitowanego prawa Lech Kaczyński i doktor Andrzej Duda. Tu wcześniej był magister, albo jeszcze magister bez tytułu, prawda? W przypadku tutaj prezydenta Kwaśniewskiego. Więc to też dużo znaczy. I widzimy, że jednak ta merytoryczność i ten dynamizm tutaj zwyciężył i mamy to dzisiaj, co mamy. Także powracamy do początku naszych rozmów.
Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że prezydentura Bronisława Komorowskiego będzie oceniana jako dość specyficzna prezydentura. Dlatego, że to jest prezydentura, w której nie ma jasnej wizji. Każda głowa państwa, rozpoczynając swoje rządy, kreśli sobie jakiś program, jakieś cele. Ja mam takie przekonanie, że tak porównując wszystkich dotychczasowych prezydentów, to najtrudniej byłoby mi znaleźć właśnie tą wizyjność w prezydenturze Bronisława Komorowskiego. Bo nawet jeżeli zauważymy pewne zaangażowanie ukraińskie Aleksandra Kwaśniewskiego, czy właśnie gruzińskie wschodnie Lecha Kaczyńskiego, to po stronie w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego mamy pewną bierność w polityce zagranicznej Urzędu Prezydenckiego. Poza tym afery, które jedna drugą goni od zeszłego roku, jednoznacznie też pokazały obywatelom, iż liczy się władza, liczą się układy, a nie liczy się interes społeczny. Myślę, że to zaważyło. Też fatalna kampania prezydenta Bronisława Komorowskiego, w fatalnym stylu prowadzona, zaważyła o jego porażce i wzmocniła ten pozytywny, nowy, świeży obraz Andrzeja Dudy.
No właśnie. A zapytam pana, bo nie wiem, czy pan się spotkał dzisiaj z komentarzami tych, powiedzmy, byłych wielkich na temat tego dnia, na temat wystąpienia obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, czy też nieobecność Donalda Tuska z Unii Europejskiej. Jak pan to widzi, jego nieobecność? To był jakiś gest, nie wiem, urazy, czy po prostu brak, nie widział się tam, czy może się nie czuł dobrze, nie czułby się dobrze, będąc na zaprzysiężeniu?
Ja myślę, że nieobecność Donalda Tuska wynika z jego małości. To znaczy, sprawując tak ważną funkcję w Unii Europejskiej...
O tyle, o ile, bo mówimy, że znaczy taką, tytularnie tak, ale ogólnie to pytanie, on tylko zaprasza, prawda, na mityngi, ale powiedzmy, że ważną.
Powinien być jako pierwszy w ogóle z Polaków, którzy tą godność sprawuje, powinien być obecny. Zaproszenie do udziału skierowała Kancelaria Sejmu i Senatu. Pan Donald Tusk tłumaczył swoją nieobecność brakiem tego zaproszenia od prezydenta. Ja myślę, że to świadczy też o pewnej kulturze politycznej. Są sytuacje, w których może nie jest to mi wygodne, ale powinienem być, powinienem uczestniczyć. Myślę, że to jest błąd. Jego nieobecność po prostu świadczy o tym, że jest to człowiek, który nie szanuje urzędu prezydenta.
I spada na jego konto, nie na konto tutaj obecnego prezydenta, bo może powiedzieć każdy, może powiedzieć, panie Donaldzie, kiedyś, pan nas tutaj uczy, prawda, demokracji, uczy nas szacunku do, powiedzmy, gdyby tam się wypowiadał, do spraw narodowych, a w takim dniu pana nie było i nie było to usprawiedliwione, bo to ani choroba, ani jakiś tam bardzo ważny wyjazd, ani jakieś tam wydarzenie życiowe. Czyli jeszcze raz tak w pigułce, panie doktorze, bo jest pan politologiem, historykiem także, więc to jest dobre połączenie. Co może według naszej konstytucji, którą chyba trzeba trochę zmienić, ale obecnie mamy taką, jaką mamy, co może obecnie prezydent albo czym ma się głównie zajmować? Wiemy, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wiemy, że powołuje generałów, wiemy, że na czas pokoju jest odpowiedzialny za politykę właśnie tą wojskową.
Tak, kształtuje ją. W znacznej mierze ma wpływ na kształtowanie polityki bezpieczeństwa narodowego.
Co jeszcze może? Powołuje premiera.
Premiera. No, prezydent ma też inicjatywę ustawodawczą. Ale ja myślę, że nasz system polityczny ma w tej chwili dosyć mieszany charakter. Prezydent dużo może, ale jednocześnie musi liczyć się z rządem, z obecnością i z dość szerokimi prerogatywami, możliwościami prawnymi, które leżą po stronie rządu. I stąd wydaje mi się, że też wynika zapowiedź, już pierwsza zapowiedź, pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, aby rozpocząć jakąś społeczną, dyskusję, narodową dyskusję nad konstytucją.
Bo powiedzmy tak, no nie jest to prezydent jak we Francji, prawda, który ma bardzo wielki wpływ na sytuację ekonomiczną, gospodarczą, na kierowanie sprawami, prawda, ministerialnymi, bo jest głową, może powiedzieć, no współrządzi, prawda, wraz z premierem.
Jest głową państwa. Głową w państwa. Polsce jest głową państwa również.
Tak. Ale ja myślę, ale nie jest, że... też polski tak jak niemiecki, który jest właściwie, no, taki dekoracyjny, prawda?
Dekoracyjny. Więc... W Polsce my mamy pewien model pośredni, to jest coś pomiędzy prezydentem właśnie Republiki Federalnej Niemiec a Republiki Francuskiej. Nawet powiedziałbym, że bardziej nam jest ku Republice Francuskiej, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać warunki, okoliczności, czas, w jakich była przygotowywana, uchwalana i przyjęta konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Minęło 18 lat. Jesteśmy, żyjemy w innej sytuacji geopolitycznej. I być może, że warto właśnie podjąć ten trud i tą refleksję na kanwie naszej sytuacji politycznej, międzynarodowej i gospodarczej, aby dokonać pewnej rewizji konstytucji, bądź w ogóle zmiany konstytucji.
Tak, no bo wtedy byliśmy w takim, mówię my, ale ci, którzy pracowali na tym, byli w takim lekkim wstrząsie, bo niektórzy to mieli takie wyobrażenie, co by było, gdyby taką władzę miał, jak powiedzmy prezydent Stanów Zjednoczonych, no Lech Wałęsa. No. W tym momencie. Bo to były 2 lata po tym, jak oddał władzę, tak?
Tak.
Więc takie były dyskusje i argumenty. No a teraz mamy, jak pan mówi, inny czas, więc może i będzie jakaś taka ogólnonarodowa dyskusja i rozmowy na temat zmiany konstytucji, w tym także zapisu o roli prezydenta jako głowy państwa.
I myślę, że warto by było, żeby ta dyskusja społeczna na temat, debata na temat konstytucji właśnie szła w kierunku wzmocnienia władzy prezydenckiej. To nie wynika z negacji idei, wartości systemu demokratycznego. Absolutnie nie. To chcę powiedzieć, że wynika właśnie z naszej sytuacji geopolitycznej. My tylko wzmocnieni, silni, z prawidłowo, dobrze funkcjonującym aparatem państwa jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom, jakie w tej chwili przed nami stawia sytuacja międzynarodowa.
Więc może, albo na pewno będzie to 5 lat przełomowych dla naszej ojczyzny, dla rozwoju demokracji. No i też mogą być to lata, które zaważą na następne lata w naszej historii, naszej ojczyzny Polski.
Tak,
tak to dzisiaj wygląda.
Jeżeli nasza historia potoczy się jak historia wielu ważnych krajów Europy, myślę na przykład o Francji, gdzie były prezydentury, które inaugurowały kolejne epoki, kolejne okresy, wręcz numerowano 4. Republika, 5. Republika. Myślę, że są przesłanki i będzie to czas nowej epoki.
Tak, zobaczymy. Oby tak było, oby nowość znaczyło coś lepszego, coś budującego, coś bardziej dla ludzi, dla człowieka, normalnego obywatela, przydatnego. To, o czym mówił pan prezydent Duda dzisiaj, o tych obietnicach, które zaczyna spełniać, o tych ustawach, które chce przeprowadzić. I myślę też, delikatnie mówiąc, o tym też, co na ostatnią chwilę było kolanem wpychane, panie doktorze, te ustawy teraz, czy o in vitro, czy o ta równościowa, prawda, ta przemocowa, jako tutaj ustawa. I także nawet, myślę, nominacje te ambasadorskie ostatnie. To wszystko było takim kluczem.
No, zmiana również, prawda, regulaminu pracy Kancelarii Prezydenta, związana z gratyfikacjami finansowymi urzędników, którzy są mianowani byli z klucza politycznego i którzy, wiadomo, że jutro lub dziś dostaną wypowiedzenia. To wszystko jak gdyby...
Wielkie odprawy, które potem blokują budżet następcy, prawda? Jak dzisiaj
tak,
słyszymy.
I wydatki, które spowodowały, że na początku sierpnia jest już spożytkowany w ponad 70% budżet kancelarii.
Na następny rok, prawda, który ma być...
30% zostało do wykorzystania, bardzo niewiele, tak? Jeszcze 4 miesiące. Więc jak gdyby, myślę, że paradoksalnie te złe czyny polityków otworzą ludziom oczy.
No bo zaczniemy się może dowiadywać wreszcie, jak to naprawdę jest, jak to wygląda, jak to było czynione przez te ostatnie 5 lat. Panie doktorze, przechodzimy do telefonów od naszych słuchaczy pewnie, co? Czy jeszcze jakaś taka myśl, bo ja bym na końcu chciał pana zapytać, czego pan oczekuje od tej nowej prezydentury? Jakie są pana życzenia, albo co by pan radził, delikatnie mówiąc, nowemu prezydentowi? To zostawmy na koniec jako taki deser, a teraz już zapraszamy naszych słuchaczy w ten czwartkowy wieczór do rozmów, do telefonów. To jest dla Polski Północnej i Południowej 56655-2355, dla Południowej 56655-2356, dla zagranicy 56655-2333, 56655-2366. Przypomnę, naszym gościem jest pan dr Michał Białkowski, adiunkt na Wydziale Politologii Studiów Międzynarodowych, historyk, politolog UMK, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy urząd prezydenta na przestrzeni dziejów Polski, też może powiedzieć dziejów Europy, historii Europy współczesnej, bo to też tak się dzieje i nawet świata, no bo wiemy, że są też ważne, dobre relacje, na przykład, czy mądre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Więc mądre wypowiedzi w czasie wizyt, zachowania, no wszystko. Ja myślę, że teraz obecny prezydent nam nie przyniesie tutaj ujmy.
Jestem przekonany o tym, że patrząc, jest to człowiek wielkiego formatu i wielkiej klasy.
Tak. I zapraszamy do rozmów naszych słuchaczy już za chwileczkę.
Yeah. zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto brud. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
I odbieramy telefony, mamy już pierwsze. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Czy jestem na antenie?
Jest pan na antenie, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze?
Już ciszyłem radio.
I pana witamy.
Szanowni państwo, może inaczej, przedstawię się, od początku zacznę. Grzegorz Zachodniopomorskiego dzwoni.
Witamy.
Szanowni państwo, słuchając tej audycji i waszych wywodów, które tutaj prowadziliście na antenie, ja bym chciał tak swoje przemyślenia przedstawić, jeśli można. Zacząłbym od prezydentury wszystkich, czyli zaczynając od pana Jaruzelskiego. Tej prezydentury raczej nie chciałbym komentować, bo to była w ogóle farsa. Następnie pan Wałęsa. Człowiek, który... Ja jestem, może inaczej zacznę od tego, że jestem z pokolenia lat 80., który miał, nie wiem, czy to przyjemność walczyć z tym systemem totalitarnym, ale udało się jakoś. Doszedł do władzy na naszych plecach. Później przeciwko górnikom chciał kierować zomowców z pałami i tak dalej, i tak dalej. Śmiech. Pan Kwaśniewski. Osoba, która za czasów socjalizmu była ministrem sportu, czyli osoba z komunizmu. Wstyd w ogóle, że tego człowieka wybrano jako prezydenta. Wstydzę się tego ja jako Polak. Następnie był pan Kaczyński, o ile mnie pamięć nie myli. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. Osoba, która pierwsza w całej chyba Rzeczypospolitej postawiła się i Niemcom, tupnęła nogą, i Rosjanom również tupnęła nogą. Czyli było, jak było. Pan Komorowski. Jak się wszyscy wkoło śmieją, strażnik Żyrandola, czyli osoba, która była w ogóle, no nie wiem, w jakim celu ona tam była w Pałacu Prezydenckim. Mam nadzieję, że pan Duda, który doszedł do władzy i jest prezydentem, został prezydentem tego kraju, wyszedł do ludzi. I jeśli dalej tak będzie poczynał, czyli będzie wychodził do ludzi, spotykał się z ludźmi, słuchał ich problemów, to ja mu wyrokuję, że będzie jak na Białorusi. Może być nawet 3 kadencje. I ja jestem za nawet, bo wyszedł do ludzi. Pozostali prezydenci, którzy byli, no jakoś tak nie mieli śmiałości wyjść do ludzi. Nie mieli śmiałości posłuchać problemów ludzkich. Cóż dalej powiedzieć? No, życzę mu tylko i wyłącznie powodzenia. Jeśli chodzi o pana Tuska, to wstydzę się jako Polak, że mamy takiego premiera, że mieliśmy takiego premiera. Dzięki Bogu go nie mamy. I oby tak dalej. Tylko tyle, co mam do powiedzenia. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Szczęść Boże. No cóż, pan też taką zrobił panoramę szybką oceny. Pewnie, że my tematem programu, może ty też i treścią chyba nie jest, żebyśmy teraz po kolei, prawda, szukali no i oceniali. To było takie po prostu, taką pewną panoramę uczyliśmy dosyć szybką. Natomiast nie jest, żebyśmy mówili na temat poszczególnych prezydentów, chociaż też przy okazji wychodzi to, bo jak mówić o urzędzie bez osoby. Natomiast
tak,
głównie mówimy...
prezydentów mieliśmy, tak, jakich wybieraliśmy.
Jakich wybieraliśmy, więc to jednak zawsze były suwerenne głowy państwa, chociaż część mówiło, że nie z naszej bajki, prawda? Tak. Natomiast dzisiaj chcemy rzucić uwagę na to, że to jest, jaki to jest ważny urząd na przestrzeni dziejów, jak on to wyglądał, jaki był mocny w II Rzeczypospolitej, jak wygląda on teraz, czy wymaga jeszcze, żeby był nieco wzmocniony, raczej tak, z tego, co tutaj pan doktor nam przedstawiał argumenty, więc może w tym kierunku, drodzy, pójdziemy, ale panie doktorze, jakiś komentarz do pana Grzegorza, czy odbieramy następny?
Ja myślę, że pan Grzegorz tutaj nie dziwię się temu emocjonalnemu telefonowi, bo to jest po prostu wyraz myślenia setek tysięcy ludzi w Polsce. Rzeczywiście kampania wyborcza ostatnia prezydenta Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy pokazały, jak są to postacie zupełnie funkcjonujące na dwóch różnych biegunach. Jeżeli Andrzej Duda wychodzi do ludzi, wsłuchuje się w głos społeczeństwa, próbuje odpowiedzieć na pytania ludzi. On sam przyznał to w jednym z wywiadów, bodajże wczoraj, że spotyka ludzi, którzy na niego nie głosowali, ale ci ludzie podchodzą i mówią, ale my panu życzymy samych sukcesów. Ja muszę powiedzieć, że największy wstrząs ostatniej kampanii wyborczej przeżyłem oglądając film z wizyty pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w Lublinie. To jest ten słynny monolog prezydenta o hodowcach kur. To było po prostu coś żałosnego i myślę, że to w umysłach tysięcy ludzi w Polsce przelało tą przysłowiową czarę gorczy. Pokazało.
Potem te kury jakoś tak szły za każdym spotkaniem, prawda? Te okrzyki, że o tych kurach na Mazurach i tak dalej.
Tak, tak, tak. Tak, no ale prezydent to podjął, dał się sprowokować i po prostu poszedł w takim kierunku, w którym po prostu się zupełnie zdemaskował i obnażył, no, pokazał swoją małość.
Mhm. A panie doktorze, właśnie, bo też ten wątek rzecz ważny, urząd prezydenta na przestrzeni dziejów, jak wyglądały, są zapisy historyczne, jak wyglądały wizyty prezydentów w dwudziestoleciu?
No, oczywiście.
Jak to wyglądało, jaki przyjazd, jaka pompa, nie pompa?
Są zapisy,
środki ostrożności
historyczne. Tak? Ten ceremoniał ulegał, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, pewnym zmianom. Przede wszystkim rozwinął się w okresie prezydentury profesora Ignacego Mościckiego. Dziś wydaje mi się, że jest on znacznie uszczuplony i pomniejszony. Jako ciekawostkę podam tylko taki fakt, że zgodnie z protokołem i ceremoniałem pojawienie się prezydenta w jakikolwiek miejscu, sytuacji rozpoczynało się od odegrania hymnu państwowego. Dziś prezydent przyjeżdża, rozpoczyna wizytę i niekoniecznie elementem jego obecności jest hymn państwowy. Jeśli chodzi o nasz region, jeżeli chodzi o Toruń, to na przykład prezydent bardzo często, Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, przybywali drogą kolejową, pociągami do Torunia. Przyjeżdżali na dworzec Toruń miasto, notabene, i stamtąd kawalkadą pojazdów otwartych najczęściej, bo to się odbywało w takim okresie letnio-wiosennym, kawalkadą samochodów w towarzystwie szwadronów kawalerii i wojska udawali się w kierunku Rynku Nowomiejskiego, no i trasą ulicą Szeroką w kierunku Rynku Staromiejskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego tych wizyt w Toruniu, w Bydgoszczy, w Włocławku, Grudziądzu było bardzo wiele. Przypomnę też, że to właśnie prezydent Ignacy Mościcki zainaugurował swoją też bytność i swoje pobyty w Ciechocinku. Ale w tym szerszym pojęciu Pomorza Nadwiślańskiego, bo województwo pomorskie, którego Toruń był stolicą w dwudziestoleciu międzywojennym, sięgało przecież aż po Gdynię i Półwysep Helski, to równie ważnym miejscem obecności prezydenta były jego przyjazdy do Gdyni, czy jego obecność...
To było bardzo ogromne województwo, panie doktorze, prawda?
To było olbrzymie województwo.
Czyli Toruń był stolicą, tak?
Tak.
To ciekawe.
Województwo, którego granice też ulegały zmiany, i to jeszcze zmian mających na celu powiększenie, wzrost potencjału demograficznego i gospodarczego tego województwa, szczególnie w latach 38-39 zmianie uległy granice. Prezydent Mościcki też bardzo często bywał latem na Półwyspie Helskim. Tym miejscem, jego siedzibą tam była wtedy Jurata.
Do dzisiaj chyba jest to miejsce.
Do dzisiaj jest tam ośrodek rządowy, oczywiście, tak. I z tego ośrodka korzystał, no, między innymi świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
Tam witał prezydenta Busha, prawda, gościł.
Tak.
Jeżeli się nie mylę. Również Wisła, Spała, to takie miejsca, które zostały tam po prezydentach tych dwudziestolecia. Tylko Ciechocinek chyba został oddany, prawda? Jeszcze jakieś tam miejsce jedno.
Ciechocinek w tej chwili funkcjonuje, jest to dworek w obsłudze kancelarii prezydenta.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami?
Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam. Mówi Jerzy tym razem z Polski Północnej.
Witamy.
Otóż wreszcie mamy wspaniałego prezydenta, który autentycznie pokazuje, jakżeż bardzo jest z narodem. I nasuwa mi się takie spostrzeżenie, i właściwie pewna forma ostrzeżenia, mianowicie, jeśli nie wesprzemy tej frakcji politycznej, a właściwie to nie jest jedna partia, ale zrzeszenia całej prawicy, która jest jedyna, która wspiera prezydenta i która wspiera jego i jemu nie będzie przeszkadzała, to wówczas nic nie będzie, będą z powrotem te same rządy. Będą ci sami, którzy będą mu się sprzeciwiali, i Platforma, tak jak za dawnych czasów, zrzeszy się z Lewicą i będzie wciąż się sprzeciwiała. Jest to partia, która w pewnej formie stosuje politykę opozycji dla samej opozycji. Ona nie akceptuje prawdy drugiej strony. Co zaś dotyczy prezydentury samej, też nasuwa mi się takie spojrzenie, mianowicie ufam i wierzę, iż ten prezydent pokaże, nasz prezydent pokaże, na czym polega prawdziwa prezydentura. Że być prezydentem wszystkich Polaków, to nie znaczy, że trzeba zaakceptować wszystkie zachcianki Polaków. To jest prezydent, który stoi na straży dobra narodu, to jest prezydent dobra wszystkich Polaków. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zwrócili na to uwagę, by jednak prezydent, niestety poprzedni, stał się zakładnikiem ludzi zdemoralizowanych, bo uważał, że prezydent wszystkich Polaków to jest prezydent, który wszystko akceptuje. To jest koncepcja liberalna, która przyzwala na zło. To nie jest tak. To jest zdeformowana koncepcja polityki, jak i również demokracji. Demokracja chroni państwo i rząd, chroni obywateli przed złem. Nie tylko przed złem ekonomicznym, ale i złem samego człowieka, jego destrukcji. I dlatego prezydentem i wierzę nie zaakceptuje rzeczy złych dla narodu naszego. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy panu Jerzemu z Francji kiedyś, a teraz z Polski na czas wakacji. Panie doktorze, kilka słów refleksji do tego głosu.
Ja też jestem przekonany o tym głęboko, że Andrzej Duda jest człowiekiem, który myślę, że może gwarantować nam głęboką przemianę moralną, bo w Polsce nie tylko potrzeba nam pewnych przemian politycznych, tak, czyli wymiany elit rządzących, odejścia całych pokoleń ludzi lat 90., 2010, wejścia w to miejsce nowych, młodych polityków, nowego pokolenia, przemiany gospodarczej, ale myślę, że właśnie tej głębokiej przemiany moralnej. I mam takie wrażenie, patrząc dzisiaj, oglądając jego, słuchając jego orędzia po zaprzysiężeniu, miałem takie nieodparte wrażenie, że jest to człowiek, który autentycznie czuję tą wielką odpowiedzialność. Muszę powiedzieć, że też patrzyłem na jego tatę, patrzyłem pełen podziwu, bo widziałem wielkie zatroskanie w oczach tego dobiegającego już do siedemdziesiątki profesora. Widziałem też tą wielką presję i tą wielką odpowiedzialność i to wsłuchanie w każde słowo, które wypowiada jego syn. Także myślę, że w tym wielkiej przemianie moralnej naszego państwa, narodu i społeczeństwa musimy wszyscy uczestniczyć. A będziemy uczestniczyli poprzez towarzyszenie Andrzejowi Dudzie w modlitwie, w pamięci modlitewnej każdego dnia.
No i też, jeżeli prawda jest powiedzieć dobre słowo, to też możemy dobre słowo powiedzieć między nami, mówiąc, prawda, coś zauważyć, coś docenić. No na pewno społeczeństwo jest, jeżeli nie zmanipulowane medialnie, to jest takim dosyć recenzentem konkretnym, prawda? To nie jest jakieś to, że kurtuazja nakazuje, że ktoś tam coś tam, jakiś polityk nie powie politykowi, tylko jednak tutaj widzimy to, chociaż mówimy, prezydent nie jest, wszystkiego nie może. Sam rzeczywiście, aż by się mądrość, to nazywało mądrością, żeby w tym momencie dopowiedzieć te drugie A, ABC, prawda, jak to się mówi, albo te kropkę nad I dopomóc poprzez głosowanie stworzyć rząd, który byłby w pełni współpracował, bo w tym momencie jesteśmy takim jako gospodarczym i ekonomicznym, że właśnie ta pełna współpraca jest jak najlepsza. Tu się nie sprawdza to, że dobrze jest, jak jest prezydent inny, a premier inny, prawda? Bo wtedy jest ta równowaga. Nie, to już nie chodzi o równowagę, tylko chodzi o konkretnie wyjście z sytuacji bardzo trudnej. Mówiąc, tak, no. Pan jest historykiem, politologiem, pewnie ekonomista by nam tu więcej powiedział.
Ale sytuacja pewnej symbiozy i współpracy i porozumienia pomiędzy prezydentem, rządem i parlamentem jest na pewno twórcza i budująca i przynosząca dobre owoce dla społeczeństwa i dla narodu. I do takiej sytuacji politycznej myślę, że społeczeństwo poprzez kolejne wybory będzie dążyło i będzie zmierzało.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja się nazywam Marek Słyk, dzwonię z Warszawy. I chciałbym się wypowiedzieć na temat zaprzysiężenia obecnego prezydenta. Otóż generalnie ja sądzę, że jest chyba naiwnością pokładanie nadziei dla całego narodu w jednym jego przedstawicielu, jakim jest prezydent. Prezydent ma możliwość operowania w kręgu ludzi odpowiedzialnych za ważne decyzje, ale każdy z nas, każdy z Polaków, obywateli może jakiś wkład w poprawę sytuacji, bo do tego wszyscy by chcieli dążyć, włożyć. I uważam też, że to, do czego namawia prezydent Duda, mianowicie tej życzliwości, to znaczy ja to rozumiem, całkowitego wstrzymywania się od krytycznych głosów, to jest trochę niedobre. Był prezydent Komorowski, którego hasłem wyborczym była zgoda, prawda, że zgoda buduje. Ja napisałem taką fraszkę, że zgoda buduje ringi bez bujek. Musi się coś dziać. Historia musi czymś żyć. Nie może być tylko potakiwania i tej życzliwości, która często po prostu jest, musi być fałszywa. Ponieważ każdy w sobie ma tą buławę marszałkowską i naprawdę chciałby każdy sam decydować. No to tyle powiem. Dziękuję.
Dziękuję panie Marku, już dajemy głos panu doktorowi, chociaż ja też się dopowiem, że jednak tutaj raczej nie ma obawy, bo to nie chodzi o to teraz, żeby wszystkie jakieś racjonalne przesłanki udusić w jakimś takim fałszywej atmosferze życzliwości, jedności, radości, kochajmy się wszyscy na siłę, to nie o to chodzi, tylko tam, gdzie potrzeba, tam, gdzie warunki są spełnione, trzeba też podać rękę, trzeba komuś powiedzieć, masz rację, czy ten kierunek jest wspólny, ale kiedy się dzieje źle, gdzie jest, to myślę, że pan prezydent na pewno nie będzie tutaj grał jakimiś takimi, prawda, jakimiś takimi namiastkami, udawaniami i tak dalej. Ale pan doktor jest tutaj.
Ja myślę, że pan prezydent będzie grał w otwarte karty. Jest mężczyzną, który jest odpowiedzialny i świadomy swoich kompetencji. Zarówno prezydent, jak i inne organy konstytucyjne państwa będą wykonywały swoje obowiązki, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że prezydent Duda w tym wszystkim nie jest osamotniony. On ma bardzo duże zaplecze polityczne sprawdzonych polityków szczebla centralnego, parlamentarzystów, samorządowców. Ja myślę, że to też gwarantuje, że te zmiany, pewna rewolucja moralna, która mam nadzieję, że dziś została zainaugurowana w naszym życiu politycznym i społecznym, że ona no, zakończy się pełnym sukcesem.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Urząd Prezydenta na przestrzeni dziejów Polski to tytuł naszych rozmów. Naszym gościem jest pan dr Michał Białkowski, historyk, politolog UMK w Toruniu. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kolejny telefon. Słuchamy, tylko trzeba radio przyciszyć. Proszę bardzo.
Ja chciałbym, Zygmunt Zakopanego, chciałem dwa pytania dać tym gościom.
Prosimy bardzo, mamy jednego gościa, ale słuchamy pana.
Dobrze.
Ale pan ma radio włączone i wtedy słucha pan swojego głosu i się gubi.
Tak, już bym wyciszył radio.
Słuchamy pytania.
Dwa pytania mam do państwa. Pierwsze, to referendum, które Komorowski ogłosił, a tak drwił później, że mogą się dopisać jakieś punkty, jakieś pytania, to może się do wycieczki. Czy naprawdę prezydent Duda musi to respektować i nie może dopisać innych pytań do tego referendum? A drugie pytanie jest takie, czy poprzednicy prezydenta również tak wyczyścili kasę, gdy odchodzili, jak i prezydent Komorowski?
No właśnie, to są pytania, wie pan, na wysoką cenę, bo pierwsze, panie doktorze, no to wiemy, że są pewne procedury. Jeżeli się złoży, prawda, wniosek o referendum, to no musi być w nim zawarte ten pierwotny chyba plan. No, pewno, że prezydent musi może wszystko, ale...
Oczywiście
ale...
musi być zawarty pierwotny plan, natomiast ja myślę, że prawnicy Kancelarii Prezydenta będą podejmowali działania zgodne z myślą polityczną prezydenta Andrzeja Dudy i będą starali się no, w jakiś sposób to referendum po prostu odrzucić, nie dopuścić do niego, chociaż wydaje mi się, że jest sytuacja dosyć patowa, że to referendum jednak będzie, z tego co ja wiem, to ekspertyzy prawne są takie, że ono się odbędzie.
Tak, no bo część też, jedno pytanie przynajmniej, to też było pytanie, o którym mówił pan doktor Duda, jeszcze jako kandydat, nie?
Tak.
Na prezydenta, chodziło o te JOW-y. Natomiast drugie, panie Zygmuncie, nie spotykałem, nie pamiętam sytuacji, kiedy na początku prezydent Komorowski urzędujący narzekał na brak funduszy. Prawda? Tam się zastanawiano tylko nad samolotami, jak je to wszystko zrobić, czy może wreszcie by nie kupić normalnego samolotu dla głowy państwa. Natomiast raczej nie słyszałem o jakimś takim, no, że kasa była pusta. Natomiast tutaj się, myślę, że dowiemy się w najbliższych dniach, bo pamiętam, jak niektórzy z jakąś wielką lubością pokazywali wykresy tych wypitych win, czy jakichś tam dań, czy cukierków kupionych gdzieś tam. No wiadomo, że z urzędem prezydenta łączy się to, że przyjmuje on gości. I to na różnych szczeblach. On sam tego przecież nie przeje.
No ale... ja dzisiaj muszę powiedzieć, że czytałem różne wpisy w internecie i ubawił mnie jeden z wpisów, dość złośliwy, ale wynikający po prostu z braku wiedzy i rozeznania. Wpis, który autor tego wpisu starał się no, zdyskredytować w ogóle uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy i pokazać, jak państwo polskie roztrwania pieniądze, porównując ceremoniał uroczystości do uroczystości, które są związane z funkcjonowaniem no, codziennym, powszechnym, powszednim dworu brytyjskiego, funkcjonowaniem Elżbiety II. Budżety dworu świętego Jakuba, kancelarii prezydenta, to są rzeczy w ogóle nieporównywalne, tak? To jest niewielki odsetek. Więc jak gdyby też myślę, że musimy mieć świadomość, że pewne wydatki, tak jak ojciec powiedział, no, są konieczne, właściwe i nieuniknione. Między innymi dzisiejsza uroczystość, ten cały ceremoniał, te poszczególne etapy wchodzenia w urząd prezydenta, one mają jak gdyby no, pokazać nam też wartość, majestat, godność Rzeczypospolitej.
No to wszystko kosztuje, na przykład defilady też kosztują, ale czy to nie jest piękne? Ja nie mówię, żeby jakieś były przesadne.
Jest to piękne i to
jakieś
kształtuje...
Ale na przykład Włosi to mają, Francuzi to mają. Kształtuje też
to nasze podstawowe uczucia, przeżycia patriotyczne. To buduje nasze wnętrze, naszą miłość do ojczyzny.
No bo tak to możemy też zamknąć państwo, bo ono kosztuje.
Tak.
Bo państwo kosztuje, no bo wiadomo, że... Chociaż mówię, ale umiarkowanie, także tutaj idziemy w nowy temat, bo też biurokracja nie może wzrosnąć tak dramatycznie szybko z roku na rok, czy odwrotnie, nie może też zmaleć, bo też to państwo musi jakoś istnieć, więc roztropne kierowanie, po to jest właśnie polityk, żeby właśnie miał ten namysł, miał doradców, miał, żeby tym mechanizmem całym kierować, sterować, żeby on się nie wyrwał spod kontroli. Panie doktorze, mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, 22:50 dochodzi, jest telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji
Płock. Witamy, witamy.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże naszemu gościowi. Ja mam takie spojrzenie, że nieraz mamy okazję usłyszeć słowa, że to Bóg jest Panem historii. I to, co my jako ludzie wypowiadamy, jest tylko skromnym komentarzem do tego faktu. I ten fakt również obecnie realizuje się na naszych oczach. Jeśli tylko tak krótko przebiegnę wydarzenia. Lot do Smoleńska. Przecież tam mógł pan Andrzej Duda być również w tym samolocie. Już opatrzność go w jakiś sposób ochroniła i przeznaczyła go do swojej misji. Wygrana w pierwszej turze, Słowo Boże proklamowane w tym dniu brzmiało między innymi, a imię Jego prawo i sprawiedliwość. Wygrana w drugiej turze, niedziela zasłania Ducha Świętego. Dzień dzisiejszy, święto przemienienia pańskiego, to tak jakby niebo chciało nam powiedzieć, otrzymaliście szansę przemiany jakości swojego życia i od was zależy, jak z tej szansy skorzystacie. To prawda, że nie sam pan prezydent może zmienić Polskę, ale cały zjednoczony naród. Naród, jeśli powiedzmy można porównać, jest załogą okrętu, to pan prezydent Duda jest kapitanem tego okrętu. I w kontekście tych znaków mówiących o tym, że Pan Bóg wyraźnie zaznacza swoją obecność, nie rozumiem obawy wyrażonej dzisiaj w słowach, które popłynęły dla mnie, no powiedzmy, z takiego ważnego miejsca, o nadmiernym ureligijnieniu polityki. Jeżeli te przytoczone przeze mnie przykłady są tylko przypadkiem, to ludzie, którzy prezentują mądrość Bożą, mówią, że przypadek to jest również jedno z imion Pana Boga. I no, ja widzę, że ta prezydentura ma wiele tak pozytywnych elementów, wspomniany przez naszego gościa ojciec. Ja patrzyłem na tego człowieka i po prostu nie mogłem się oprzeć sugestii, że ten człowiek się modli w czasie przysiężenia za swojego syna. Poza tym słowa samego prezydenta. Jestem człowiekiem niezłomnym, jestem człowiekiem wiary. No, takie słowa może tylko wypowiadać ktoś, kto zna swoją wartość i kto jest w jakimś poważnym stopniu prowadzony przez Ducha Świętego. Także no, niech tyle wystarczy, ale ważna jest też taka rzecz, że powiedzmy wygrana pana Andrzeja Dudy jest niewielka i to mówi nam o tym, że jest do wykonania wielka praca, bo o jakości naszego życia decyduje świadomość zbiorowa. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Pozdrawiamy pana Pawła. I jeszcze do tej takiej, że tak powiem, linii, do tej listy tych duchowych takich sygnałów, to dołóżmy i to, że urodzenie pana prezydenta Andrzeja w dniu świętego Andrzeja Boboli. Tak. To jest jego patron Polski bardzo ważny.
To jest jego patron. On jest mówił to o Polsce. Od niedawna, ale jednak też patron Polski, wielki święty, jezuita. Misjonarz, człowiek, który no właśnie jest człowiekiem.
Którego widziała święta siostra Faustyna u tronu Bożego, że za Polską się modli i tam w otoczeniu jeszcze świętego, żeby mnie nie pomylił, ale Wojciecha, tych świętych, takich wielkich orędowników za Polskę.
A Andrzej Bobola jest człowiekiem, który funkcjonuje właśnie na pograniczu Rzeczypospolitej, państwa moskiewskiego, niesie tam Ewangelię, prowadzi misję i ginie jako męczennik za wiarę, za głoszenie wiary katolickiej. Wielki święty.
Obdarty ze skóry, przypomnijmy, przez tutaj właśnie
święty też, do którego nabożeństwo trzeba powiedzieć rozwinięto w dwudziestoleciu międzywojennym. Przywiezienie relikwii Andrzeja Boboli z Rosji bolszewickiej po wielu negocjacjach i perypetiach i perturbacjach.
Z Pińska? Czy nie? Dalej tam było. Pińsk był jeszcze w Polsce.
Przebywało i relikwie, ciało Andrzeja Boboli przebywało z jednym z muzeów ateizmu w Moskwie. I przyjazd tych relikwii w 1938 roku był wielkim narodowym wydarzeniem. Poszczególne etapy tej peregrynacji miały rangę uroczystości państwowych. Ja przypomnę tylko, że kościoły stacyjne w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, w Wilnie do dzisiejszego dnia w tych kościołach, w nawach przed ołtarzem, w nawie głównej, są naznaczone miejsca. W tym miejscu tego i tego dnia stała trumna z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wielki święty.
Zresztą w internecie można znaleźć taki krótki film, ale jest przedwojenny, tak, właśnie kilkuminutowy na YouTubie. Na YouTube, prawda? Taki świetnie pokazujący atmosferę i rozmodlenie i tłumy, jakie wtedy przychodziły. Ale wracamy do naszych telefonów, do słuchaczy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Tak, słuchamy. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Ale pani ma radio włączone, więc się nie możemy słyszeć niestety.
Radio Maria?
Tak, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jeszcze chciałam dorzucić do tych wszystkich... Halo, ja jeszcze chciałam dorzucić do tych wszystkich dopowiedzeń właśnie znaków w sprawie Andrzeja Dudy, Halo?
Tak, słuchamy panią.
Chciałam dorzucić jeszcze, że byłam na ostatniej rocznicy Radia Maryja 24 w Częstochowie i była niesamowita tęcza w...
No, coś nam przerwało, ale to nie wiem dlaczego. Może pani komórka po prostu coś nie działa. Tak, była ta tęcza, pojawiła się ona po... zraz po Komunii Świętej, tak? W czasie przyjmowania Komunii Świętej. Piękna, ogromna tęcza nad Jasną Górą. Dziękujemy. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże,
pozdrawiam,
witam.
Pozdrawiam naszego gościa.
Dziękujemy.
Z wielką radością, Ojcze, chcę dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj radośniej świeciło słońce, radośniej śpiewały ptaki, radośnie brzęczały koszy u kombajnów zbierające łany zbóż. Radość widać było w sercach wszystkich Polaków. I to właśnie dzień dzisiejszy, tego święta, jak cieszyli się ci właśnie apostołowie, kiedy zobaczyli tą miłość Chrystusa, tak samo jest i dzisiejszy dzień. I Pan Bóg nie pozwoli oświecić ludzi. Nie może być dalszego kłamstwa, pychy, tak jak było dotąd, niesprawiedliwości ludzi. Zobaczmy, jak dzisiaj zrażyły się uszy tych przejmie, którzy słuchali, kiedy pan prezydent Andrzej Duda powiedział o tych głodujących dzieciach. To było właśnie mowa o niesprawiedliwości. Zobaczcie, jak urażyły się ich uszy. Jakie było to właśnie to buczenie. I na pewno dzisiaj Polacy rozpoznali już, co jest dobro, co jest zło, co jest kłamstwo, co jest niesprawiedliwość. I bądźmy dobrej nadziei, że jesienne wybory przyprowadzą nam naprawdę mądrych Polaków, których mamy dziś. Polaków z wykształceniem inteligentnych i na pewno Polsko rządzić będą ludzie odpowiedzialni jeden za drugiego, tak jak Pan Bóg nam przykazał, abyśmy kochali Boga i ludzi. Szczęść Boże.
Szanowni Boże, dziękujemy. A kto jeszcze mówił? Pani nam się nie przedstawiła. Halo?
Anna z diecezji toruńskiej.
Pani Anna z diecezji toruńskiej. Bardzo pięknie. Panie doktorze, no cóż, wybory to rzeczywiście, ciągle mówimy, teraz szczególna szansa. I zachęcamy, jak tylko możemy, prawda?
Do tak, tego. No, myślę, będzie to kluczowa decyzja, która może w sposób ostateczny zmienić dzieje polityczne, przynajmniej na najbliższe kilka lat. Więc bądźmy dobrej myśli.
A to buczenie, jeszcze raz mówię tak na spokojnie, bo proszę mnie poprawić, czy pan pamięta...
To buczenie no, pojawiło się w momencie, kiedy pan prezydent Andrzej Duda zaczął mówić na temat dzieci ze środowisk wiejskich, niedojadających, głodujących. I to nie był populizm w wykonaniu Andrzeja Dudy, tylko był to fragment raportu. Orędzie prezydenta było bardzo dokładnie przygotowane w oparciu również o ekspertyzy, o prace naukowe. I w zeszłym roku raport przygotowany na zamówienie rządu właśnie mówi o tym, że w środowiskach wiejskich tego typu problemy dotykają około 30% dzieci.
Tak, no ale to buczenie, mówię, czy pan sobie przypomina, kiedy mówił prezydent Komorowski, nie wiem, 5 lat temu miał takie wystąpienie, czy ktoś z PiSu gdzieś tam pukał, stukał, nie wiem, ja nie mówię, żeby bić brawo koniecznie i na stojąco, nie?
Ja myślę, że
ale dzisiaj nawet moment... był ciekawy moment, bo powstał pan wicepremier Piechociński. No i cała ta ława się podniosła jednak rządowa. To jednak, no trochę współczuję tym ludziom.
Środek też. Na samym końcu środek ław sejmowych, czyli ten obszar, który zajmują parlamentarzyści Platformy
Obywatelskiej. Tak, bo tak mówię, troszeczkę współczujemy tym osobom, bo rzeczywiście no, przez jakieś ileś tam miesięcy żyli tą nadzieją, że właśnie prezydent Komorowski piechotą, jak on to mówi, spacerkiem sobie wejdzie na ten urząd ponownie, że będzie reelekcja, że po co w ogóle kampania wyborcza, a jednak no, dzisiaj jesteśmy już tu, gdzie jesteśmy, prawda?
Takie są wyroki Boże.
Tak. No właśnie, jeszcze wrócę do historii. Telefony są, ale bo mówimy o urzędzie prezydenta na przestrzeni dziejów. Czyli jak było też, wyglądało zaprzysiężenie? Pan ma też informacje poszczególnych prezydentów wcześniejszych. To pamiętamy Gabriela Narutowicza, że to był film dosyć taki, dobrze chyba zrobiony przez Jerzego Kawalerowicza, prawda? Tam było
tak.
te przepychanki pokazane,
był
to napięcie.
Taki film, który pokazywał ten właśnie
śmierć prezydenta.
Rozentuzjomowany tłum. Te emocje.
Posłów, stronnictwa jeszcze w starym sejmie.
Stronnictwa, tak. Prezydent Gabriel Narutowicz, przypomnijmy, był przecież wybrany głosami głównie centrum, lewicy i mniejszości narodowych. I to spowodowało też no, pewną niechęć, niepotrzebną może i jego tragiczną śmierć i opróżnienie tego urzędu. Prezydent Wojciechowski był zaprzysiężony również w gmachu Sejmu. Prezydent Mościcki był zaprzysiężony bodajże w mieszkaniu prywatnym. Do niego udała się delegacja po ogłoszeniu wyboru, oznajmująca mu, komunikująca mu wybór na prezydenta.
Czyli to było takie zaskoczenie dla niego.
Pewne.
Nie do końca.
Nie do końca, ale to nie było jak gdyby. Nie było to wyreżyserowane. No tak się stało, prawda? Także tak wyglądały. To nie były zawsze tego typu ceremonie, z którymi dzisiaj mamy do czynienia i które dla nas są już, prawda, po tych 25 latach pewną oczywistością.
Tylko tak się zastanawiam, czy przy takich zaprzysiężeniach takie zachowanie posłów by było wtedy możliwe. No być może.
Ja myślę, że temperament posłów w dwudziestoleciu międzywojennym myślę, że był spory, prawda? Bo my wiemy, jak posłowie w latach 30. Szczególnie posłowie lewicy funkcjonowali, zachowywali się. No ale proszę Państwa, nie żyjemy w latach 30. Żyjemy w XXI wieku, w państwie, którym przynajmniej życzymy sobie, żeby było państwem normalnym.
No ale dla pocieszenia są też parlamenty, dla pocieszenia, że tak mówimy dzisiaj, tak troszeczkę lajtowo, że są parlamenty, że tam dochodzi do rękoczynów, prawda, po
tak,
twarzy
włoski,
sobie
prawda?
Nawet dają panowie i takie są gorące dyskusje, więc nie jest tak źle, ale to było bardzo nieładne, niekulturalne.
I niewłaściwe po prostu.
Niewłaściwe. I mówiące też, że jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą. To były te nożyce, to był ten punkt. Strasznie tutaj, no, boją się niektórzy powiedzenia prawdy. Na przykład, albo to słowo, że Polskę trzeba odbudować. No trzeba odbudować. No, ja nie, wiadomo, że nie jest ona tak zniszczona jak po II wojnie światowej, ale ta odbudowa się należy. Może w innych wymiarach też. A też to słowo bardzo woli obecnie rządzących, prawda? Kiedy się mówi, że Polskę trzeba odbudować, odrestaurować, czemu się boimy tego słowa?
W ostatnie lata pieniądze unijne szły w infrastrukturę, w drogi, ale my nie mamy nawet 2000 autostrad, kilometrów.
Czyli gdzie te pieniądze? Więc, może tu jest pytanie.
Jak właśnie? Gdyby odbudowa to jest proces, który został zainicjowany, ale który jeszcze będzie trwał i będzie trwał przez najbliższe lata. Bardzo wiele do zrobienia.
Tak, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witamy, panie Wojciechu.
Proszę ojca, proszę gościa. Po 20 był taki program w telewizji publicznej, w którym no, jednym z gości była pani redaktor z Gazety Wyborczej i bodajże pan socjolog dyżurny P.O. Kruszyński. No i tam, no obok tego był pan Zybertowicz i dziennikarz Rzeczpospolitej. No i głównym tematem wiodącym to było to, że pan nowy prezydent Duda nie wykona tych dwóch obietnic,
ponieważ czyli obniżenia wieku emerytalnego i zwiększenia wolnej kwoty od podatku, ponieważ to no, nie da się, to jest nieroztropne. I tak się zastanawiam nad tą nagonką i chciałbym tak uwierzyć w to, że jednak moim zdaniem to jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że musimy zacząć wierzyć w to, że jeżeli jest szereg ludzi mądrych, który jest w stanie wykonać pewną koronkową pracę, krok po kroczku, znaleźć argumenty i podjąć pewne decyzje, to się da zrobić. Bo jeżeli nie, to tylko nam pozostaje taka droga, jak nie wiem, ustawa w środę o zmianie płci. Polscy piłkarze powinni zmienić płeć na damską i wtedy będą wygrywali wśród kobiet w lidze światowej, bo inaczej się nie da. I najlepszym takim wzorem jak zwykle jest Chrystus, który powiedział wszystkim, że oto nadszedł ten dzień, kiedy Pan Bóg zesłał swojego Syna. No i byli ludzie, którzy nie chcieli się przekonać, że ten Chrystus, czy on jest Chrystusem, czy nie jest. Oni od razu wiedzieli, że on nie jest, a priori. I nic do nich nie przemawiało. I tutaj jest pewna grupa ludzi, przepraszam za to porównanie, ale to jest bardzo sensowne moim zdaniem, jest też grupa ludzi w Polsce, która a priori mówi, że nie, on nie da się nic w Polsce zrobić, tylko właśnie takimi chwytami tanimi można funkcjonować na świecie. Otóż uważam, że tak nie jest, że są ludzie mądrzy i są w stanie pewne zmiany wprowadzić, czego PiS już dowiódł, bo ma program od wielu lat. W tym programie ma pewne kroki, które podjął i my jako naród musimy w to wierzyć, że jesteśmy narodem mądrym i potrafimy szereg rzeczy przeprowadzić, bo inne narody to samo zrobiły, bo też znikąd im pieniążki nie wpadły do kieszeni. I trzeba iść tym tropem, a nie stale się oszukiwać, a to są dyżurni praktycznie ludzie, czyli i Gazeta Wyborcza, i pan socjolog, którzy mówią stale jedno i to samo. I już kończąc, nie dziwi ich to, że na przykład jest olbrzymia grupa w Polsce ludzi, którzy na przykład mają tyle zarabiają, że nie stać ich na utrzymanie się, ale część muszą zapłacić państwu w postaci podatku. Czyli olbrzymia grupa ludzi musi praktycznie umierać, bo nie wiem, muszą kraść czy wyjeżdżać z Polski i tak państwo polskie może ich traktować, zabierając im podatek. Natomiast przecież to są ich pieniądze i państwo nic nie będzie dokładało do tych ludzi, tylko po prostu da im spokojnie funkcjonować, a oni pójdą do sklepu i kupią pewne produkty, no i w postaci podatków i podatku VAT państwo dostaje te pieniądze. Natomiast jak to jest, że politycy uważają, że oni mogą sobie pozwolić na właśnie te ośmiorniczki, na wina za 6 tysięcy i to jest normalne, natomiast nienormalnym jest, szkodliwym dla gospodarki polskiej to, że człowiek, który ledwo żyje, bo ma tak małe pobory, on ma żyć, natomiast odebranie czy danie im tej kwoty wolnej od podatku wyższym jest po prostu wbrew gospodarce. Moim zdaniem zdrowa i prawda prawda w gospodarce zdrowej to jest droga do sukcesu, a nie właśnie tego typu wybiegi jak zmiana płci i tam różne inne rzeczy. Także trzymajmy się zdrowego rozsądku, krok po kroczku i uważam, że ta koronkowa akcja przyniesie skutki, a nie takie złowieszczenie ze strony Gazety Wyborczej i innych ośrodków, że będzie źle i lepiej być po prostu nie może i tandeta totalna. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Wojtku, z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, prosimy.
No, ja myślę, że ze strony niektórych mediów nie należy się niczego innego spodziewać. Na każdy temat będą wypowiadać się w sposób bardzo podobny, wręcz schematyczny. Na temat właśnie tematy, które w kampanii wyborczej pewne deklaracje czy pomysły przedstawił Andrzej Duda. No myślę, że można kilka znaleźć ekspertów, którzy podadzą kilka zupełnie innych analiz. Także ja bym się tym nie przejmował. Patrzmy na to, co zrobi prezydent Duda i co będzie robiło jego zaplecze. Myślę, że tam znajduje się wiele ludzi mądrych, roztropnych, rozsądnych, którzy wiedzą, co mówią. Ja tylko powiem tyle. Wiek emerytalny, jego podwyższenie, ono opiera się na pewnym paradygmacie, na założeniu, że nas będzie coraz mniej, że grupa wiekowa osób, które będą wypracowywać budżet, będzie się zmniejszała. To wynika z pewnych badań, z pewnych analiz socjologicznych, matematycznych, z pewnych wzorów. Można takie przyjąć założenia, można przyjąć inne założenia. Ja tylko powiem tyle. Koniec lat 80., schyłek epoki Wojciecha Jaruzelskiego, rząd PRL-u wówczas zamówił dość niezależne, jak na tamte czasy, analizę demograficzną rozwoju Polski do roku 2000 bodajże 30. Ta analiza pokazuje, jak bardzo socjologowie mogą się mylić, jak badania demograficzne mogą być błędne. Jeżeli będzie prawdziwa, ale to powtarzam, prowadzona prawdziwa polityka prorodzinna, to nie będzie nas coraz mniej, tylko jednak będzie ten dodatni przyrost naturalny.
A swoją drogą też patrzmy, z ciekawością będziemy śledzić jutrzejsze programy, gazety, media, internet i w następnych dniach, jakie będą komentarze do
tak, te komentarze będą na pewno różnorodne. Tak. No i będą też pokazywały, prawda, pewne preferencje, sympatie i antypatie.
Też nie łudźmy się, na pewno są ci dyżurni redaktorzy, którzy po prostu jeszcze mają krzte nadziei, że jednak nie będzie totalnego tego odejścia od ich wizji, prawda, od ich liberalnego podejścia i takiego bardzo konsumistycznego do tego, do Polski, do państwa, który jest wielkim tortem, który trzeba pokroić i jak największą część dla siebie ugryźć, bo to o to chodzi. Zresztą to już są komentarze, że strażnik baldachimu, prawda, że za chwilę będą następne jakieś tam takie wyskokowe.
To są złośliwe komentarze na po prostu pewne autentyczne zaangażowanie religijne, przeżycia tego człowieka. Przecież on ma do tego prawo.
Ma prawo.
Chociażby był, nie wiem, cesarzem Chin, to ma do tego prawo.
I też jest piękne to, że nie wstydzi się.
Nie wstydzi się.
Wiary, prawda? To jest przecież dla każdego wierzącego, innych nawet obrządków, to jest przykład.
Można tak, powiedzieć, to jest no bardzo
dla prawosławnych,
budujące, nawet myślę, dla protestantów.
Tak. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, już 13 minut po 23. Jeszcze kwadrans nam pozostał programu. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem zadać takie pytanie, ponieważ mnie interesuje przysięga, czyli wezwanie Boga na świadectwo. I tutaj pan prezydent Duda spełnił chyba te trzy warunki przysięgi, czyli tym warunkiem jest prawda, czyli on ma chyba szczery zamiar, bo widać, bo to powtarzał kilkakrotnie, ma szczery zamiar wypełnienia tego, co przyrzeka. To właśnie tak zauważyłem. Drugim warunkiem to jest rozwaga. On przyrzeka to, bo naród wyrosły z idei Boga, jak gdyby ma swój rozum i to są jak gdyby z rozumnych powodów jest ta przysięga przed Bogiem, że no po prostu mamy do wypełnienia jednak jakieś cele i właściwie one jasno zostały postawione. I ostatnim tym warunkiem jest sprawiedliwość, czyli to buczenie w tym Sejmie, czyli przysięga w sprawach i w celach godziwych. Tutaj mi bardzo się podoba ten nacisk u pana prezydenta na sprawiedliwość, ponieważ to jest chyba podstawowa rzecz i inaczej my nie wybudujemy tutaj przyszłości. I my powinniśmy z pana prezydenta brać właśnie już przykład. On jest już dla nas autorytetem, ponieważ powiem tak, że się zachowuje bardzo racjonalnie i kulturalnie. On po prostu, widać, ma wielką chęć wypełnienia tego. I właśnie chciałem spytać, bo krzywoprzysięstwo to jest przeciwieństwo tej idei i szczerości. Czy w tych poprzednich prezydenturach u osób, które się powoływały na Boga, jednak były jakieś takie rzeczy, które by nas gorszyły? Bo jeżeli pan prezydent, kiedyś Ojciec Święty też szanował swój naród, on widział, że, bo naprawdę nasz naród jest piękny. Ojciec dyrektor zawsze powtarza, że nasz naród, bo jest piękny, jest blisko Pana Boga, jest prawdomówny, nie oszukujemy i tak dalej. I dla tego narodu jak gdyby warto się poświęcić i być szlachetnym. I myślę, że tutaj jest wielka nadzieja dla nas. Po prostu jesteśmy warci tego, żeby mieć takiego prezydenta, który po prostu nas szanuje i wydaje mi się, że pan Andrzej Duda będzie takim prezydentem i intuicja zresztą osób w studiu i ojca też to podpowiada jak gdyby. Przynajmniej te wszystkie znaki, które są do tej pory.
Takie znaki mamy i to przeświadczenie jest jakieś tutaj konkretne nasze. Mówimy, jest to wielka nadzieja, prawda? I tak na bardzo umiarkowanie w sensie pozytywnym patrzymy, bo dlaczego nie?
W końcu, żeby był prezydent poważny, bo to różnie z tym wcześniej bywało. Nam chodzi o to, żeby był poważny, żeby jego słowo było ważne, żeby jego słowo się pokrywało z rzeczywistością.
Już o tutaj pan doktor odpowiada. Panie Januszu, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Ja myślę, że pan prezydent Andrzej Duda jest przede wszystkim człowiekiem, który jest postacią innego zupełnie formatu. No, niewątpliwie nawiązuje i jest bliski temu, co czynił, co robił prezydent Lech Kaczyński, ale inni poprzednicy na urzędzie to były postacie zupełnie odmienne, także to też dobrze rokuje właśnie.
Nam jest po prostu tutaj źle dzisiaj tego wieczoru po prostu mówić o osobach, które już przeminęły, prawda? Bo trzeba by tak najpierw
mówić. Tak, budujmy i mówmy coś, co przed nami jest pozytywne, tak, i dobre, tak, i budujące.
Jakich cech oczekujemy, czego życzymy nowemu prezydentowi, ale też mówimy w kontekście historycznym, bo historia także ocenia i szczególnie ona jest taką nauczycielką życia, ale też oceniającą postać dogłębniej, prawda? Bo ona pokaże wtedy wszystkie, prawie że wszystkie, ale mechanizmy, to co nieważne będzie zapomniane, a to co było istotne będzie podkreślone, istotne i pozytywne i negatywne. No, mamy tego przykłady, prawda?
Konstytucja kwietniowa, o której tutaj już mówiliśmy, ją przywoływaliśmy, z 1935 roku, wprost mówiła, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny przed Bogiem i przed historią.
Właśnie.
To był bardzo ważny zapis, pewnie właściwy dla epoki i czasów, w których powstał, ale myślę, że też i dziś pokazujący tak naprawdę, jaka jest rola i jakie jest znaczenie i powaga tego urzędu.
A co do przysięgi, to oczywiście no, krzywoprzysięstwo następuje w takim momencie, kiedy człowiek w ogóle nie wierzy w to, co przysięga, prawda? Bo to, że przysięga nie spełni, no to powiedzmy jest grzech zaniedbania, czy jakieś tam, prawda, nie, zdrady ideałów, tak możemy powiedzieć, pewnych, które... Natomiast tutaj, jeżeli ja przysięgam, a w ogóle nie wierzę w to, co mówię, nie? Czyli, więc jak to zmierzyć teraz u byłych prezydentów? No ale wracając do tego, że przed historią, przed Bogiem, nawet panie doktorze, tutaj nieraz taki u nas w audycjach historycznych spór wynikał, kto był większy, kto był ważniejszy, jeśli chodzi o niepodległość, Dmowski, Piłsudski, ale popatrzmy, jak teraz po latach. Już teraz nie pamiętamy tych drobnych jakichś ich starć, nie pamiętamy nawet, przecież marszałek też miał język konkretny, prawda? Wiemy, że lubiał powiedzieć tak, że aż w pięty szło.
Niecenzuralny język
nawet, tak. Często. Żeby on nawet był taki czasami szorstki dla otoczenia. Są takie różne, tak samo pan Dmowski miał różne słabości. Natomiast po latach widzimy, to byli ojcowie niepodległości, tak o nich mówimy, i następuje tutaj nie to, że chowanie szczegółów pod dywan, nie, tylko że są ważniejsze sprawy, są fundamentalne, a te wszystkie drobne są takie, możemy, prawda, przy okazji jakichś takich krotochwil opowiadać, prawda, jakiś anegdot i tak dalej. A te najważniejsze, w tym co najważniejsze, zdali egzamin, stanęli na wysokości zadania, robili wszystko w przypadku niepodległości, żeby ona była, prawda, żeby ona się ziściła. I to jako pan, jako historyk i politolog może najlepiej powiedzieć, czy chociażby mamy współczesnych też przywódców.
Te dwie postacie, tak. Jeszcze wróćmy do Piłsudskiego i Dmowskiego. Przede wszystkim uzupełniały się doskonale. To były dwie barwne postacie, zupełnie inaczej widzące budowę, strukturę państwa polskiego, jego organizację, ale dziś z perspektywy tych dziesięcioleci, jakie minęły od ich czasów, to są postacie fundamentalne dla leżące u podstaw niepodległości bytu państwa polskiego. Myślę, że zdecydowanie obaj zasługują na to wielkie miano mężów stanu.
Czy nawet historycznie patrząc, prezydent de Gaulle, francuski, przy różnych też jego i powiedzmy, no, brakach ludzkich, bo wiadomo, że miał, czy jakichś decyzjach błędnych. Wiemy też, że sprawa ta, polityka ta afrykańska i kraje wyzwolone, ale postać naprawdę wpisująca się w taki pierwszy szereg postaw. Człowiek jednoznaczny, wiadomo, że politycznie miał wrogów, miał przyjaciół. Pewnie jakieś tam decyzje były nie tak może wprowadzane, ale również nie wstydził się swojej wiary, co też ochroniarzom, tym powiedzmy francuskim borowcom utrudniało życie, no bo musieli po tych katedrach, po tych kościołach gdzieś go tam strzec, bo wiemy, że na zamachy na niego były kilkanaście razy chyba czynione, ale no, człowiek, który przyszedł do historii jako mąż stanu z podniesioną głową mówiący,
wizjoner, człowiek,
który... ale swojego państwa przede wszystkim, Wielkiej Francji, prawda?
Wielkiej Francji, twórca ruchu golistowskiego i też wizjoner, który widział Francję w strukturach zintegrowanej Europy, ale Francję w znacznej mierze samodzielną, niezależną, a z drugiej strony Francję, która przewodzi Europie.
No ale mówię, że dało się. Nie ukrywał swoich uczuć, nie ukrywał swojej wiary, swoich wartości, a przy okazji był też konkretnym politykiem, bardzo skutecznym też, bo wiemy, że umiał bardzo
energicznie. I znał swój czas, tak? W momencie, kiedy przyszła ta chwila, kiedy już zmieniała się epoka, zmieniał się czas, umiał podjąć decyzje, ostateczne decyzje dotyczące na przykład...
A nie miał łatwo.
Bo Algierii.
No właśnie, to była tak. Ta oaz, potem był
oaz, Algieria, zażegnanie tego konfliktu i rezygnacja z władzy, tak?
Jak powiedział, że jak tu kierować krajem, który ma 300 rodzajów sera, to było takie trochę żartobliwe, ale powiedzenie, że trudność, jednak skomplikowana sytuacja w Francji wtedy, tej przedwojennej, wojennej i powojennej, bo to był człowiek na przełomie tych właśnie epoki, musiał się jakoś też zmierzyć z tym, że Francja była też podzielona, bo była ta część, wiadomo, rządu Vichy i tak dalej. Ale żeby wrócili tak znów pięknie od prezydenta de Gaulle'a do obecnego prezydenta. Więc panie dyrektorze, podsumowując powoli nasz program, jeszcze dwa telefony, czego życzyć obecnemu prezydentowi? Wiadomo, że mówimy ogólnie szczęścia też do ludzi, prawda? To też jest ważne, mieć dobre zaplecze.
Ja myślę, że...
Ale też takiego pewnie poczucia tej misji, którą pełni, ważności.
Ja myślę, że trzeba mu życzyć przede wszystkim, żeby spełniały się te słowa, które on dzisiaj wypowiedział w swoim orędziu prezydenckim, wygłoszonym przed połączonymi izbami Zgromadzenia Narodowego. Dwa razy powiedział, użył słowa, że będę niezłomny. Ja mu z całego serca życzę tego, żeby on rzeczywiście był niezłomny, konsekwentny, silny, odpowiedzialny w swoim działaniu, a wierzę w to, że jest to człowiek szlachetny, mądry, autentyczny i co najważniejsze, uczciwy.
Mi zaraz przyszli na myśl żołnierze niezłomni albo wykręci nazywali ich, ale oni właśnie byli niezłomni w tym swoim uporze, prawda, walki o Polskę, jako ci...
Pewnym, dobrze pojętym dobrze radykalizmie. Pojęty,
oczywiście, radykalizmie takim patriotycznym.
Tak.
Duże słowa, ale jeszcze telefon może jeden, który nam też pomoże podsumować. Audycję bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam księdza i doktora.
Witamy pana.
Historyka z Torunia. Witam. Chciałbym nawiązać do dzisiejszego zaprzysiężenia prezydenta. Kiedy klęknął przed grobem poległych żołnierzy, gdzie polska ziemia jest nasiączona krwią naszych rodaków, to sobie pomyślał jedno. Piękne słowa piszą. Bóg, honor, ojczyzna. Boga zawsze mieliśmy, będziemy mieli. Honor, różnie to bywa. W tym zapisie jeszcze powinna być jedna rodzina. Tej rodziny w Polsce nie ma, bo ten rząd, który rządzi, zależy mu na to, żeby rodziny rozbijać i żeby była patologia, bo z patologią walczy policja, a rząd wtedy jest wolny. Chciałbym bardzo, aby prezydent był zawsze takim Polakiem, jak jest. I chciałbym złożyć no po prostu podziękowanie jego rodzicom, matce, ojcu, córce, żonie. No piękny obraz. To jest rodzina i taką rodzinę musimy mieć w Polsce, w każdym domu i być z Bogiem, bo Bóg jest z nami i Matka Boska Częstochowska czuwa nad tym narodem, jak Ojciec Święty mówił. Zostawiam was w opiekę Matki Boskiej i wierzę bardzo, że ta Matka Boska Częstochowska wszystko uczyni, żeby jednak cud się stał w Polsce i żebyśmy byli szczęśliwi. A bardzo mam przykre no, usposobienie do naszego prezydenta Komorowskiego. Historyk, Tusk historyk, Nałęcz historyk. Kiedyś zadałem profesorowi Nałęczowi takie pytanie. Czemu nie mówił kiedyś, że Rosjanie, znaczy wojska rosyjskie strzelały do polskich oficerów w głowę? On mówi, nie mogę tego mówić, bo bym nie został profesorem. Co to jest za patriotyzm? To jest nędzny profesorek i my dzisiaj historii nie mamy. Historia zanikła, ale mamy ludzi takich upokorzonych, którzy byli nękani, wywiezieni do Kazachstanu, wrócili tu w Polsce. Są patriotami. Do dzisiaj płaczą, mówią wiersze za ojczyznę. I to są właśnie patrioci. I my musimy dążyć do tego patriotyzmu. I wierzę bardzo w naszego prezydenta, który pomoże i ludzie oprzytomnieją. W końcu nareszcie wybiorą właściwy rząd, właściwy prezydent i będzie w tym kraju naprawdę wspaniale. Może tyle z Bogiem. I bardzo bym chciał jeszcze pozdrowić ojca dyrektora i waszego prezydenta z Torunia. Jest to wspaniały gość, który się wypowiadał. Nie bał się żadnej władzy, ale mówił prawdę i można na niego też liczyć na poparcie wielkie. Macie w Toruniu naprawdę wielkiego prezydenta, też Polaka patriotę. Dziękuję ojcu i doktorowi.
Dziękuję bardzo. Pana imię jeszcze możemy poznać?
Andrzej z Wrocławia.
Pan Andrzej z Wrocławia. Na koniec rzeczywiście pana telefon, tak czułem, że będzie takim pewnie, takim puentującym też, więc przed nami tylko modlitwa za ojczyznę, uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wybory, no i cóż. No i też niech każdy z nas robi dobrze to, co robi. To też jest taka, prawda, dobra rada. Panie doktorze, proszę bardzo, pana
myślę,
podsumowanie
że
i odpowiedź.
Trzeba naprawdę świadomie patrzeć na ręce polityków, na to, co robią. A Andrzej Duda zapowiedział, i ja w to wierzę, że no, tutaj chcę się odnieść do tej wypowiedzi na temat różnych polityków, którzy są historykami, że będzie prowadził mądrą politykę historyczną, w której będzie również czas na to, żeby obalać pewne mity i stereotypy historyczne, a mówić o prawdzie historycznej.
No i ukazywać bohaterów, a też wskazywać prawdziwie i zdrajców ojczyzny. Niestety, żebyśmy tutaj nie udawali, prawda, bo to byłoby najgorsze. Nieraz prawda boli, ale ona jest lecząca. Panie doktorze, dziękuję bardzo za te 2 godziny spędzone razem z naszymi słuchaczami. Urząd Prezydenta na przestrzeni dziejów Polski. Ja przypomnę, że zachęcamy też do czytania książki. To nie jest reklama, bo pan jest autorem, to może zawsze mówić. Opracował pan książkę o prezydentach, którzy byli obecni na na ziemi kujawsko-pomorskiej.
Tak jak książka powstała Rzeczypospolitej. Dwa lata temu mam przyjemność być współredaktorem. Dziękuję ojcu, dziękuję radiosłuchaczom.
Dziękujemy, szczęść Boże. Jeszcze zaznaczę, że pan doktor też jest słuchaczem Radia Maryja, bo taki test tutaj przeprowadziłem i słucha pan radia.
Słucham radia, nie wstydzę się tego, oczywiście.
No tak.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Doktor Michał Białkowski, historyk, politolog, adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, był naszym gościem. Dziękujemy też za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję w ten wieczór taki szczególny. Chcieliśmy rozmawiać właśnie po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Polski na temat urzędu, znaczenia tego urzędu w historii i teraźniejszości.